audycji Dziś w Kościele. Gościmy księdza Pawła Cembrowicza, proboszcza katedry archidiecezji wrocławskiej. Bardzo serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Rozmawiamy o życiu katedry, świątynia świątyń i przed nami 40-godzinne nabożeństwo. Księże proboszczu, skąd pomysł na to nabożeństwo i dlaczego na początku Wielkiego Postu?
Tak, to nabożeństwo, gdy chodzi o historię, sięga dawnych wieków. Taki jeden z pierwszych zapisów to mamy z 1539 roku, gdzie papież Paweł III pisał, że to nabożeństwo powstało, aby ułagodzić gniew Boga spowodowany występkami chrześcijan. Było to też nabożeństwo, w czasie którego modlono się o obronę wiary katolickiej, o to, żeby w tej wierze właśnie wytrwać. Modlono się przed wszelkimi zewnętrznymi niebezpieczeństwami, które właśnie wiary katolickiej dotyczyły. I po łacinie quarantore, czyli właśnie 40-godzinne nabożeństwo, dlatego że starano się, aby przed Wielkim Postem, zazwyczaj przed Środą Popielcową to nabożeństwo się odbywa, na zakończenie karnawału, był ten czas, prawda, 40 godzin właśnie trwania przed Najświętszym Sakramentem. Zwyczaje były bardzo różne, bo w Rzymie na przykład robiono to 40-godzinne nabożeństwo, co godzinę w innym kościele się odbywało. To potem zostało jako adoracja wieczysta, tak jak na przykład jest w naszej archidiecezji, że codziennie, każdego dnia jest w innej parafii wystawienie Najświętszego Sakramentu, takie uroczyste, prawda, i nazywamy to adoracją wieczystą. Natomiast to 40-godzinne nabożeństwo związane jest właśnie z przygotowaniem do Wielkiego Postu. Ten wymiar też 40 godzin, prawda, ma swoje znaczenie, bo ta liczba ma swoją symbolikę właśnie jako symbolikę pokutną, prawda, takiego przygotowania się, oczekiwania na jakieś ważne wydarzenia.
40 dni postu, modlitwy Jezusa na pustyni, 40 dni Wielkiego Postu. To ważny czas dla nas chrześcijan, ale nie we wszystkich parafiach praktykowane są 40-godzinne nabożeństwa. To nie jest jakiś obowiązek, ale to jest, trzeba powiedzieć, inicjatywa i chęć proboszcza, który może takie nabożeństwo zaproponować, zorganizować.
Tak, to znaczy nie ma obowiązku, to prawda, ale w wielu parafiach to nabożeństwo jest praktykowane. I pamiętam od samego początku mojego kapłaństwa w parafii, w której byłem w Bystrzycy Kłodzkiej, tam zawsze się odbywało to nabożeństwo i tam się nauczyłem tego nabożeństwa i potem, będąc w różnych miejscach, to nabożeństwo staram się, żebyśmy praktykowali. Tak było, kiedy byłem w Oławie, tak w tej chwili, kiedy jestem proboszczem w katedrze, to każdego roku to nabożeństwo organizujemy.
Te czasy bardzo zachęcają do tego, żebyśmy szczególnie podejmowali zgodnie z ideą tego nabożeństwa taką modlitwę.
Tak, jest to intencja, która powinna nam towarzyszyć. To przede wszystkim ta intencja, odpuszczenie grzechów. Myślę, że modlitwa też za tych, którzy wiary utracili, jest też bardzo ważne, prawda? Za ludzi, którzy idą w kierunku bezbożności, czyli życia bez Boga, którzy Boga marginalizują w swoim życiu, żyją tak, jakby Boga nie było. I druga intencja, niezwykle ważna w tym czasie, niezwykle aktualna, jest to modlitwa o pokój. Wiemy, jaka jest sytuacja, zdajemy sobie z tego sprawę, nie trzeba tutaj opowiadać, bo wiadomości słuchamy, więc tym bardziej chcemy usilnie prosić Pana Boga o dar pokoju dla całego świata.
Patrzymy na Ukrainę, patrzymy na Bliski Wschód, na wiele miejsc, krajów, ludzi na świecie. Potrzebna modlitwa o pokój, bardzo potrzebna. Jak to nabożeństwo będzie wyglądało?
Zaczynamy w niedzielę przed Środą Popielcową i wtedy po mszach świętych, tak jak jest pierwsza niedziela miesiąca, w każdej mszy świętej jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i następnie czas takiej poprowadzenia adoracji, prawda? Ale później, po zakończeniu mszy świętych, tego bloku dopołudniowego, czyli o godzinie 14 do godziny 16, będzie też wystawiony Pan Jezus do adoracji na ołtarzu głównym katedry i potem od 17 do 18 między mszą świętą o 16 i 18 również właśnie to wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak będzie wyglądała niedziela. W tym czasie też będzie okazja do spowiedzi świętej. Natomiast w poniedziałek i we wtorek zaczynamy wcześnie rano, bo o 6:30 po mszy świętej, czyli będzie to od godziny 7 do godziny 18 bez ustanku, jest adoracja w katedrze właśnie w przestrzeni nawy głównej na głównym ołtarzu i zachęcamy, żeby w tym czasie przychodzić do katedry. Podobnie będzie we wtorek. I również okazja do spowiedzi od 6 rano do godziny 19. Czyli mamy właściwie 13 godzin. W tym czasie warto skorzystać, warto się tak przygotować do środy popielcowej, żeby potem właśnie też, jak wielu z nas, przychodzimy na mszę świętą, w środę popielcową, na rozpoczęcie Wielkiego Postu, żebyśmy byli właśnie w stanie łaski uświęcającej.
To bardzo rozsądna i mądra decyzja rozpocząć Wielki Post od 40-godzinnego nabożeństwa, przyjść na adorację, skorzystać z sakramentu spowiedzi w ciszy, bez kolejek, w takim dobrym, duchowym nastroju. Intensywny tydzień szykuje się na początku Wielkiego Postu w katedrze, bo to także czas rozpoczęcia wielkopostnych rekolekcji.
Tak, po tym nabożeństwie, kiedy będziemy rozpoczynać Wielki Post, to tak nazywamy te rekolekcje zawsze, czy w Adwencie, czy w Wielkim Poście. To jest takie hasło, rekolekcje na dobry początek, na dobry początek Wielkiego Postu. A więc środa popielcowa, czwartek po popielcu i piątek po popielcu, te trzy dni, jest to czas rekolekcji.
Ale to się zmieniło, bo kiedyś proboszczowie bardziej byli skłonni do organizowania rekolekcji. Im bliżej świąt, tym lepiej, bo ludzie się wyspowiadają i już będą mogli spokojnie przeżywać święta. A tutaj zmienia się w kościele, trzeba powiedzieć, też ten czas rekolekcji i one się przesuwają coraz bardziej na początek.
W katedrze jest to bardzo łatwo zrobić, dlatego że my spowiadamy w praktycznie cały czas, prawda? A gdy chodzi o parafię, to jest to o tyle wygodne, te rekolekcje później, dlatego że prosi się księży z dekanatu, którzy przyjeżdżają, prawda? I jakimś takim głównym punktem rekolekcji parafialnych jest właśnie sakrament pokuty. Natomiast ponieważ my spowiadamy cały czas, owszem, będziemy prosić też o pomoc księży w Wielkim Tygodniu, ale no, jest to o wiele łatwiejsze, prawda, w katedrze zrobić. Ale zachęcamy, żeby właśnie na początek, nie gdzieś przy końcu, ale na początku mamy takie doświadczenie, że to jest bardzo dobry czas rekolekcji.
I te postanowienia wielkopostne można dłużej realizować.
No właśnie,
owoce tak będą lepsze.
No właśnie, to jest prawda.
Temat rekolekcji, dwie tablice. Skąd taki pomysł? Dlaczego taki temat?
Tak, dwie tablice, czyli będziemy się odnosić do 10 przykazań, prawda? Jedna tablica, gdzie są opisane nasze relacje z Bogiem i druga tablica, gdzie są opisane nasze relacje z człowiekiem. Warto wracać do tego tekstu ciągle, ponieważ no, to wynika właśnie z naszego człowieczeństwa, z naszej relacji, prawda, z tego, co Pan Bóg, do czego Pan Bóg nas zobowiązuje dla naszego szczęścia.
Powiedzmy kilka zdań i przedstawmy jednocześnie rekolekcjonistę. Ksiądz Robert Szwabowicz będzie prowadził te rekolekcje.
Tak, ksiądz Robert Szwabowicz, proboszcz z Podbrzegu, z jednej parafii właśnie w dekanacie brzeskim, który też był na studiach w Rzymie, który wykładał teologię moralną u nas na papieskim wydziale teologicznym. Bardzo dobrze przygotowany i myślę, że będzie to taka rzeczywiście uczta dla ducha.
To bardzo ważne, aby już modlić się też za rekolekcje katedralne, też o światło ducha dla prowadzącego, ale też dla wszystkich uczestników. I zapraszamy bardzo serdecznie od środy popielcowej.
Tak, zapraszamy, zwłaszcza że katedra jest też kościołem jubileuszowym, a więc tym kościołem, w którym codziennie możemy uzyskać odpust z okazji roku świętego.
Porozmawiajmy o tym, co dzieje się w katedrze, bo katedra i proboszcz katedry to nie tylko odpowiedzialność za ducha parafian, ale także i tych, którzy tam przychodzą, za wiarę, ale także za budynek. Ten budynek pięknieje z roku na rok. Świątynia katedralna jest odnawiana, ale najpierw o tym takim bardzo zaskakującym wydarzeniu, jakim było odnalezienie, może przypomnienie sobie o figurze Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Piękna figura wykonana z marmuru. Ona teraz znajduje się w nawie południowej. Kilka zdań o Matce Bożej Niepokalanie Poczętej.
Tak, ta figura ma niezwykłą historię, bo ona została zamówiona przez jednego z biskupów wrocławskich z racji ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. To było
1854.
Czyli 170 lat temu. I figura najpierw stała w kaplicy mariackiej. za prezbiterium, za ambitem, prawda, tam jest kaplica mariacka. I ona stała tam. Potem, ponieważ pożar katedry zatrzymał się przed tą figurą, figurę potem przeniesiono do Nawy Północnej.
W czasie bombardowania?
Tak, w czasie, tak, na II Wielkanoc, wojny. Na Wielkanoc 1945 roku. Przeniesiono ją do Nawy Północnej. Tam wtedy była dostępność do południa, dlatego że księża odprawiali, prawda, mszę świętą, każdy odprawiał przy jednym z ołtarzy i była dostępność. Tam przychodzili studenci się modlić przed egzaminami. Jak ta figura się znalazła w Nawie Południowej, to nawet przyszła jedna pani i mówi, że tu ze swoimi kolegami, koleżankami przychodziła przed każdym egzaminem i wszystkie egzaminy się zdało. Więc to takie bardzo miłe było. Natomiast figura na rocznicę 170-lecia, czyli na 8 grudnia 2024 roku, przewędrowała z Nawy Północnej do Nawy Południowej, do tej części, która jest dostępna dla wszystkich. Powiedzmy, że w cudowny sposób, było to o 2 w nocy 8 grudnia, czyli 2 godziny po rozpoczęciu tej daty. I na niedzielę właśnie 8 grudnia stanęła w tym miejscu. I wydaje się, że to jest miejsce bardzo, bardzo właściwe.
Został specjalnie przygotowany postument?
Tak, tak, został specjalnie przygotowany postument. Ona stoi przy kaplicy świętej Jadwigi, świętego Jacka i błogosławionego Czesława. W tym miejscu się właśnie znajduje.
Oprócz tego ważnego wydarzenia, jak przeniesienie figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej do Nawy Południowej, również ta największa, można powiedzieć, na swój sposób spektakularna praca dotycząca renowacji, ale także rozbudowy instrumentu organowego w katedrze.
Tak, to poważna decyzja naszego księdza arcybiskupa Józefa Kupnego i we współpracy z władzami miasta to się udaje zrobić, dlatego że te organy są największymi organami w Polsce. Najstarszymi nie, ale największymi. Organy zapomniane właściwie, o organach, o których mało kto wie, kto pamięta historię tego instrumentu, bo te organy zostały zbudowane dla hali stulecia. Instrument koncertowy, który ostatecznie miał 222 głosy i w pierwszej połowie XX wieku to były największe organy na świecie. Organy ocalały, gdy chodzi o II wojnę światową, o Festung Breslau. Ocalała hala stulecie i organy, ale no, tak jak to było, na tę ziemię przyjeżdżali szabrownicy, czyli wyspecjalizowani ludzie, którzy wiedzieli, co stąd zabrać. Stąd z instrumentu zabierano to, co było najszlachetniejsze. I organy zostały uratowane po odbudowie katedry, one trafiły właśnie do katedry wrocławskiej, no bo wtedy władzom komunistycznym, prawda, organy kojarzyły się z kościołem i stąd pozwolili, żeby ten instrument poszedł do katedry, do odbudowanej katedry, tam został umieszczony. Tam umieszczono 151 głosów. Druga część pochodziła z kościoła protestanckiego, który jest w okolicach kościoła świętej rodziny, tak zwane echo organowe, które się znajduje nad prezbiterium, prawda, bo tu mamy tą główną część nad chórem, a nad prezbiterium, na poddaszu, jest druga część instrumentu. Tam jest taki otwór w sklepieniu i głos się wydobywa właśnie przez ten otwór. Także jak organista używał tych echo organów, to był efekt stereofoniczny. W katedrze to bardzo pięknie wyglądało. Natomiast organy wymagały już remontu kapitalnego i stąd ta odważna decyzja naszego księdza arcybiskupa Józefa, żeby ten instrument remontować.
I powstał specjalny komitet, którego ksiądz proboszcz jest przewodniczącym i osoby, które są zaangażowane, bo to duże przedsięwzięcie.
Tak, to jest ogromne przedsięwzięcie. W zeszłym roku, w czerwcu 2024 roku, przez miesiąc instrument został rozmontowany i wywieziony do pracowni organmistrzowskiej. Jak myślimy o pracowni, no to taki jakiś pokoik, a to jest poważna fabryka, gdzie tam właśnie tworzy się nowe instrumenty i naprawia się stare instrumenty.
To jest polska fabryka?
Tak, to jest polska firma. Dariusz i Piotr Zych, oni właśnie w Wołominie, oni ten instrument naprawiają, przygotowują. W międzyczasie oczywiście są inne prace wykonywane w katedrze, bo pierwszy raz od lat 50., od kiedy ten instrument został umieszczony, można było wyremontować tę przestrzeń, w której znajduje się instrument, bo dzisiaj nic nie zobaczymy, propustą przestrzeń. Okno, które jest nad wejściem głównym, które jest otwarte, prawda, światło naturalne wpada po raz pierwszy od 51 czy 52 roku właśnie do katedry. To jest wyjątkowa rzecz i renowacja również pomieszczenia, gdzie znajdują się silniki tych organów, prawda, napędzające powietrze. Więc to wszystko w tej chwili jest już prawie wykończone. W tej chwili będzie wzmacnianie stropu, instalacja elektryczna i może za pół roku zacznie się już montowanie instrumentu.
I kiedy jest planowane obudzenie instrumentu?
Za trzy lata.
Za trzy lata
jest obudzenie, planowane obudzenie instrumentu. Najgorsza część, która nas czeka, to jest ta ostatnia część, czyli strojenie tego wielkiego instrumentu.
Które też będzie potrzebowało czasu.
Które będzie potrzebowało czasu i to będzie najtrudniejsze dla nas wszystkich, bo będzie piszczeć w tych katedrze, muszą po wszystko nastroić. To, co jeszcze jest ciekawe, bo instrument ma 151 głosów, natomiast planowane jest, żeby było 192 głosy.
Czyli będzie to wzmocnienie.
W Europie chyba drugi czy trzeci instrument właśnie takiej wielkości się wpisujemy na listę czołówki europejskiej.
Wiemy, że środki pochodzą na renowację organów z zewnątrz. One są poszukiwane zarówno z Urzędu Miasta Wrocławia, jak i z innych instytucji, ale powiedzmy, czy też dobrowolne wpłaty ludzi dobrego serca są możliwe?
Tak, zapraszamy. My mamy takie hasło, które mówi, żeby te organy zabrzmiały głosami naszych kochających serc i zapraszamy do wpłacania pieniędzy. Na stronie internetowej Katedry Wrocławskiej jest podane specjalne konto i tam można wpłacać pieniążki właśnie z przeznaczeniem na ten cel.
Na koniec powiedzmy jeszcze, cóż dzieje się, bo widzimy przy wejściu głównym do katedry ustawione rusztowania. Cóż to za prace?
Tak, to jest konserwacja domku portalowego katedry, prawda, przed wejściem głównym. On ostatni raz był, renowacja była 30 lat temu i ponieważ jesteśmy na wyspie, wyspa pracuje jednak, te różne warunki i atmosferyczne, prawda, i związane właśnie z przemieszczaniem się gruntu spowodowały, że się bardzo dużo rzeczy wykruszyło, zaczynając właśnie od podstawy tego domku portalowego i trzeba po prostu to wszystko naprawić, no, żeby nie ulegało dalszej dewastacji. Stąd właśnie konieczność tej pracy, tych prac.
Czy jeszcze jakieś prace planowane są na jeszcze następne lata?
Tak, no cały czas jeszcze jest planowane, bo jeszcze mamy nawę północną do zrobienia, ambit katedry, kaplice boczne, więc
prace.
Myślę, że pewnie wszystkiego się nie uda zrobić.
Następca następcy będzie jeszcze miał
tak,
co robić.
Tak, tam zawsze będzie coś do zrobienia, bo się jedno skończy, zacznie się drugie. To jest taki obiekt, którym trzeba ciągle właśnie czuwać i pilnować tych rzeczy, prawda, żeby nie zaniedbać.
I to rzeczywiście bardzo potrzebne, bo te walory kulturalne i artystyczne też bardzo mocno łączą się z naszym duchowym życiem i one nas nastrajają, umacniają, przypominają też o wielu ważnych kwestiach.
Tak, to co też jest takie ciekawe, gdy chodzi o ludzi, którzy przychodzą do katedry, prawda, bo owszem są mury, o które trzeba dbać, ale o wiele ważniejsi są ludzie i remont dusz ludzkich, więc jest ten dyżur w konfesjonale, gdzie jest dostępny spowiednik. Jest też taka rzecz, którą obserwujemy od kilku lat, bo był taki czas, kiedy ludzie przychodząc do katedry zachowywali się niezwykle głośno. Natomiast w tej chwili przychodzą ludzie i gdzieś sobie znajdują jakieś miejsce, żeby się pomodlić, żeby pomyśleć, pomedytować, nie tylko obejrzeć, prawda, to co jest w środku czy na zewnątrz, ale odnajdują się w tej przestrzeni i to jest bardzo dobry znak.
Zatem życzymy dużo sił, darów Ducha Świętego i potrzebnej też opieki Matki Bożej, właśnie tej niepokalanie poczętej, ale też Matki Bożej Zwycięskiej, która w katedrze przecież jest i czuwa, żeby każdy dzień był zwycięstwem wiary w tym bardzo trudnym świecie. Bardzo dziękuję księże proboszczu za spotkanie, za rozmowę. Moim i państwa gościem był proboszcz parafii katedralnej ksiądz Paweł Cembrowicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja również dziękuję za zaproszenie i zapraszam również do katedry, żeby przychodzić, nawiedzać ten kościół, który nazywany jest Matką Kościołów Śląska.
Nabożeństwo 40-godzinne już w poniedziałek, w tygodniu, w którym rozpocznie mi Wielki Post i rekolekcje wielkopostne również rozpoczną się w środę popielcową. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.